Pomoże nauka. Świat.
Witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże nauka świat. Ja nazywam się Sławomir Niechczyński i na początek przedstawię kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu. Po ogłoszeniu decyzji o budowie elektrowni jądrowych w Polsce wróciły głosy przeciwników tej formy pozyskiwania energii. Doktor inżynier Marcin Jaskulski z Politechniki Gdańskiej, ekspert z zakresu energetyki jądrowej, przekonuje i uspokaja, że reaktory, które stanęłyby w elektrowni na Pomorzu, to najwyższa klasa światowa w aspekcie technologii bezpieczeństwa. Pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa, na mocy uchwały Rady Ministrów z 2 listopada 2022 roku, powstanie na Pomorzu. Taka inwestycja nawet na około 100 lat może zagwarantować tysiące miejsc pracy, a także stabilność i bezpieczeństwo energetyczne. Jednak plany jej budowy od zawsze budziły obawy. Najczęściej wśród okolicznych mieszkańców miejscowości wskazywanych jako odpowiednie do realizacji takiej inwestycji. Pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa powstanie w okolicach Lubiatowa i Kopalina w gminie Choczewo. Ekspert Politechniki Gdańskiej podkreśla jednak, że od czasu awarii w Fukushimie technologie związane z bezpieczeństwem znacznie się poprawiły. Analiza zanieczyszczeń i żywieniowych zwyczajów Weleni pokazuje, że zwierzęta te jednego dnia zjadają z pokarmem nawet 10 milionów cząstek mikroplastiku. Nie wiadomo jeszcze, jakie są tego skutki. Naukowcy ze Stanford University na łamach pisma Nature Communications alarmują, że największe zwierzęta, jakie kiedykolwiek żyły na Ziemi, w kolosalnych ilościach zjadają mikroplastik. Badacze skupili się na płetwalach błękitnych, zwyczajnych i humbakach. Połączyli analizy żeru zwierząt z badaniami zanieczyszczeń oceanu plastikowymi cząstkami nie większymi niż kilka ziarenek piasku. Walenie pożywiają się głównie na głębokości od 50 do 250 metrów. Właśnie tam znajduje się też największe stężenie mikroplastiku. Wyniki pokazały, że płetwal błękitny każdego dnia razem z krylem, którym się żywi, pochłania nawet 10 milionów cząstek. Naukowcy z Uniwersytetu Chicago odkryli materiał, który powstaje jak plastik, ale jego cechy przypominają metal. Chodzi o przewodzenie. Materiał powstaje w temperaturze pokojowej i jest stabilny, co sprawdzili badacze, oddziałując nań w różny sposób. Molekuły są nieuporządkowane w przeciwieństwie do innych przewodników, ale nadal przewodzą ładunek elektryczny. Nadal bowiem jest przepływ elektronów. Nowe odkrycie może być niezmiernie użyteczne. Do funkcjonowania przedmiotów elektrycznych codziennego użytku, takich jak telefony komórkowe, telewizory czy panele słoneczne, niezbędna jest bowiem możliwość przewodzenia prądu. Najbardziej powszechnymi materiałami przewodzącymi są miedź, złoto oraz aluminium. Znane są także przewodniki organiczne, które są bardziej elastyczne i łatwiejsze do wykorzystania niż tradycyjne metale. Problem polega jednak na tym, że nie są one stabilne i łatwo mogą stracić zdolność przewodzenia, na przykład pod wpływem wysokiej temperatury. Ale mają wspólną cechę. Są zbudowane z blisko upakowanych, uporządkowanych atomów i molekuł, co pozwala elektronom na swobodny przepływ. Gościem dzisiejszego programu jest profesor doktor habilitowany Grzegorz Węgrzyn, kierownik Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego, przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Na początek mam takie pytanie o katedrę, którą pan kieruje, czyli Katedra Biologii Molekularnej. Zapewne naszym słuchaczom kojarzy się biologia molekularna, kojarzy się z czymś bardzo małym i niewidocznym dla naszych oczu. Proszę powiedzieć o pana katedrze.
No faktycznie biologia molekularna, jeśli chcielibyśmy zdefiniować tą specjalność naukową, to obszar badań, który dotyczy zrozumienia procesów biologicznych na poziomie molekularnym, czyli cząsteczkowym. Czyli zajmujemy się tym, co dzieje się w naszych komórkach, ale na poziomie cząsteczek, takich jak kwasy nukleinowe, białka, cukry, lipidy, jak one oddziaływują ze sobą, jak one tworzą poszczególne elementy komórki i jak te komórki funkcjonują, co przekłada się oczywiście na funkcjonowanie całego organizmu.
To może o projektach, jakie są w Pana katedrze realizowane, kilka słów.
My mamy bardzo szeroki obszar badań, jeśli chodzi o biologię molekularną. Przede wszystkim szerokie pojęcie modeli badawczych, dlatego że mamy grupy, które badają organizmy prokaryotyczne, czyli głównie bakterie, ale również wirusy. Tutaj specjalizujemy się w bakteriofagach, czyli takich wirusach, które zakażają komórki bakteryjne, ale z drugiej strony badamy komórki ludzkie. Badamy mechanizmy chorób genetycznych, badamy mechanizmy chorób neurodegeneracyjnych, chorób immunologicznych i poszukujemy również potencjalnych rozwiązań na leczenie tych chorób, co jest obecnie bardzo trudne, a staje się bardzo dużą potrzebą, bo tych schorzeń jest bardzo dużo, one mają zwykle bardzo ciężki przebieg, a leków na tę chorobę mamy bardzo niewiele.
Do tego leczenia to przejdziemy w dalszej części tutaj moich pytań. A teraz chciałbym zapytać jeszcze o różne dziedziny, które wiążą się z Państwa nauką, z tym, czym się zajmujecie na co dzień. No bo na przykład poznanie ludzkiego genomu prowadzi do, jak wiemy, do rewolucji w wielu dziedzinach naszego życia. I przy okazji takie pytanie tutaj do eksperta. Czym różni się genom od genu?
Próbując tak bardzo prosto odpowiedzieć na to pytanie. Gen to jest odcinek DNA, który koduje konkretną funkcję. To może być białko, to może być cząsteczka RNA jakaś funkcjonalna. Coś, co funkcjonuje w komórce, jest kodowane zawsze przez gen, czyli fragment DNA. Natomiast genom to jest całość informacji genetycznej zawarta w komórce. Czyli możemy powiedzieć, że genom to jest zbiór wszystkich genów, ale nie tylko genów, również obszarów DNA, które kodują jakieś elementy regulatorowe, które nie kodują nic, ale biorą udział w regulacji funkcjonowania materiału genetycznego. Czyli innymi słowy, gen to jest jeden fragment genomu odpowiedzialny za bardzo konkretną funkcję, a genom to jest całość informacji genetycznej w naszej komórce, czy w innej komórce, czy u wirusa.
Dziękuję za te wyjaśnienie. I może jeszcze kilka słów o te inne dziedziny nauki, z którymi wiąże się Państwa nauka. Z czym można byłoby ją powiązać, albo z jakimi innymi dziedzinami Państwo już współpracujecie w tej chwili?
Współczesna biologia, a szczególnie biologia molekularna, praktycznie nie może obejść się bez chemii, bez fizyki, bez matematyki, bez statystyki, bez informatyki. W związku z czym te badania biologiczne, a w szczególności molekularne, są tak naprawdę zawsze interdyscyplinarne, bo wchodzimy już w taki poziom szczegółowego poznania życia, że bez współpracy biologa z chemikiem, fizykiem, informatykiem praktycznie niewiele nowego można by już odkryć.
I rzeczywiście tak mówi wielu naszych gości, że ta interdyscyplinarność jest teraz bardzo pożądana, no i ona się dzieje. Zresztą mamy też kilka inicjatyw, uczelnie się łączą, tutaj myślę o Związku Uczelni Fahrenheita na przykład, czyli tutaj dążymy do tego, żeby ta wymiana była jak najlepsza pomiędzy różnymi dziedzinami nauki.
Tak, tu można też powiedzieć, że przecież to, co mówimy, dziedziny nauki, dyscypliny naukowe, to jest tak naprawdę taki sztuczny podział rzeczywistości, no bo jeśli popatrzymy sobie czy to na komórkę, czy nawet na cały organizm, no to nie możemy w nim wydzielić, to jest chemia, a to jest fizyka, a to jest biologia. To jest organizm, który funkcjonuje, a tylko my dla ułatwienia pewnego zaszufladkowaliśmy sobie fragmenty wiedzy, ale to jest wszystko jedna całość.
Trochę tak pomyślałem, że to może jest właśnie trochę przeszłość, czyli kiedyś sobie podzieliliśmy te nauki, żeby sobie uporządkować, ale teraz okazuje się, że nie do końca jest to tak pomocne i właściwie znowu łączymy te dziedziny, żeby wiedzieć więcej.
Tak, bo dochodzimy do momentu, kiedy wiedza specjalistyczna z jednego fragmentu, którym się zajmujemy, już nie wystarcza. Musimy je łączyć.
Dokładnie tak. To teraz zapytam o niedawno przyznany Państwu przez Urząd Patentowy RP przyznanie właśnie patentów naukowcom z, właśnie z Pana Wydziału Biologii UG oraz Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Były to dokładnie 4 patenty na wynalazek zapobiegający i zwalczający infekcje właśnie u ludzi i zwierząt. Tak jak już Pan wspomniał, na bazie bakteriofagów. I tutaj proszę kilka słów wyjaśnienia. Na czym te patenty przyznane Państwu i ogłaszane polegają?
Tak, to jest jeden z tych obszarów badań, o których mówiłem, czyli organizmy te najprostsze wydawałoby się, czyli bakterie i bakteriofagi. Bakteriofagi, czyli wirusy, które zakażają komórki bakterii i w większości przypadków powodują ich śmierć, dlatego że wirus namnaża się w komórce bakteryjnej, a następnie jego potomstwo opuszcza tą komórkę po jej lizie, czyli po jej dezintegracji. O co w tych badaniach naszych chodziło? Otóż mamy obecnie ogromny kryzys związany z opornością bakterii na antybiotyki. Kiedy Fleming odkrywał antybiotyk pierwszy, penicylinę, prawie 100 lat temu, wydawało się, że mamy panaceum na wszystkie choroby infekcyjne wywołane przez bakterie. Okazało się jednak, że nie tylko na penicylinę, ale na wszystkie inne znane antybiotyki możliwe jest uzyskanie przez bakterie oporności, czyli te antybiotyki przestają działać. I obecnie znane są już na świecie szczepy bakterii patogennych, które są oporne na większość, a nawet na wszystkie znane antybiotyki i to staje się ogromnym zagrożeniem, dlatego że no wyobraźmy sobie, jeśli takie bakterie będą dalej się rozprzestrzeniać, a na pewno będą, bo jest presja duża, selekcyjna, że nawet no najprostszy zabieg chirurgiczny będzie zagrożeniem życia pacjenta, jeśli czegoś nie wynajdziemy.
Czyli możemy wrócić tak naprawdę o kilka, nawet nie dziesiąt, bo wieków wręcz.
Tak, bo będziemy znowu bezbronni przeciwko zakażeniom bakteryjnym. No więc musimy coś znaleźć. I jedną z tych możliwości jest użycie bakteriofagów, czyli jeśli mamy wirusy, które atakują specyficznie komórki bakteryjne, nie zaatakują komórek ludzkich, ani zwierzęcych, ani roślinnych, bo są przystosowane tylko do rozmnażania się wewnątrz komórek bakteryjnych, to możemy używać tych bakteriofagów tak naprawdę jako środków antybakteryjnych. No i stąd ten pomysł, zresztą nie tylko nasz, wiele laboratoriów w tej chwili na świecie na tym pracuje, aczkolwiek tu muszę powiedzieć, że Polska jest w sferze badań nad bakteriofagami jednym z liderów światowych i to jest nieczęsty przypadek, kiedy nasz kraj zalicza się do ścisłej czołówki światowej. Bakteriofagi są znane znowu od ponad 100 lat i początkowo one były znakomitymi modelami badawczymi, ale pod koniec XX wieku zaczęto myśleć, że my już w zasadzie wiemy wszystko o tych prostych wirusach, lepiej zająć się czym innym i w większości krajów wysoko rozwiniętych zaprzestano badań nad bakteriofagami. Okazało się później, że to był ogromny błąd, bo my wcale tak dużo o nich nie wiemy, ale Polska była jednym z tych krajów, które dalej te badania prowadziły. I w tej chwili wygrywamy na tym i tutaj, teraz, kiedy świat wraca do tych badań, my jesteśmy w czołówce.
To bardzo ciekawe, co pan mówi. No niewątpliwie tak. Warto tutaj to podkreślić, że nasz kraj, bo rzeczywiście to nie jest wcale takie częste, jak nam się wydaje, że jesteśmy jednymi z liderów w jakiejś dziedzinie badań. Ja mam jeszcze wiele pytań, ale w tej chwili zaprosimy naszych słuchaczy na przerwę, a po przerwie wrócimy do naszej rozmowy.
Pomoże nauka. Świat. Pomoże nauka. Świat.
Witam Państwa po przerwie. Przypomnę, że moim gościem jest profesor doktor habilitowany Grzegorz Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego. I wracając do naszej rozmowy. Podczas jednej z konferencji w Gdańsku opowiadał Pan na temat życia w kosmosie. I tak naprawdę żeby odkryć takie życie w kosmosie, to pewnie powinniśmy umówić się, co nim jest, a co nie jest. No właśnie, proszę powiedzieć, jaki jest pana punkt widzenia tutaj i czy uważa pan, że kiedyś spotkamy istoty podobne do nas ludzi? To już pytanie trochę pewnie z obszaru science fiction, ale może nie wcale.
No właśnie, tu problemem głównym jest to, że biologowie do tej pory w zasadzie nie stworzyli definicji życia, która by była akceptowalna przez wszystkich biologów. Także tak naprawdę, no badamy, mówimy organizmy, ale tak naprawdę nie mamy definicji, co to znaczy organizm, bo wymienia się na przykład w takich słownikowych definicjach, jakie cechy powinien mieć organizm, czyli na przykład oddychanie, odżywianie się, rozmnażanie, ale jeśli spojrzymy sobie na te istoty, które nazywamy organizmami, to od każdej tej cechy możemy znaleźć wyjątki. Są takie organizmy, które nie oddychają, na przykład wirusy, jeśli wirusy zaliczymy do organizmów, ale na przykład zarodniki bakterii również nie oddychają, a są żywe. Mówimy, że organizmy powinny się rozmnażać, ale na przykład osobniki bezpłodne też żyją, tak? I tak dalej. Mówimy odżywianie, ale na przykład dorosłe postacie jętek, takich owadów, które żyją jeden dzień, nie odżywiają się, tak? No i możemy mnożyć takie przykłady, że w zasadzie nie mamy dobrej definicji życia. Próbuje się zdefiniować jako potencjalna zdolność do rozmnażania, ale również tu mamy pewne wątpliwości. No więc pytanie, jeśli znaleźlibyśmy jakąś formę istnienia w kosmosie, kiedy nazwiemy ją żywą? I w zasadzie ja dochodzę do takiego wniosku, że nie jest do końca ważne, czym nazwiemy żywym organizmem jakąś istotę, czy nie. Ważne jest, żebyśmy zrozumieli, jak ona funkcjonuje. I wtedy możemy dobrze poznać, czy taką istotę, czy zjawisko, czy jakiś mechanizm, ale właśnie zrozumienie sposobu funkcjonowania, regulacji wszystkich procesów daje nam tą wiedzę, gdzie w zasadzie zdefiniowanie czy zakwalifikowanie do istot żywych czy nie staje się drugorzędne. W związku z czym najważniejsze zrozumieć mechanizm funkcjonowania.
No to jeszcze może tak tutaj słowem uzupełnienia, może jedno zdanie. Czy kiedyś spotkamy te istoty podobne do nas ludzi?
To jest bardzo zasadne pytanie. Ja powiem tak, wiedząc o mnogości układów, galaktyk, planet, bardzo bym się zdziwił, gdyby się okazało, że jesteśmy jedyni w kosmosie. Kwestia jest inna, to znaczy nie tyle, czy jesteśmy jedyni, bo najprawdopodobniej nie. Pytanie jest inne, czy jesteśmy nie na tyle daleko, żeby się kiedykolwiek spotkać.
Dokładnie, tutaj się muszę zgodzić. Tutaj decydują moim zdaniem przestrzeń, o której pan wspomniał, i jeszcze czas. Bo wcale nie musi być tak, że w tym samym czasie cywilizacje w ogóle istnieją.
Dokładnie, tak, bo to my mówimy o, no właśnie, czasoprzestrzeni, czyli może istniały kiedyś cywilizacje, które dawno przestały istnieć, bo jakaś gwiazda wygasła, tak, i życie zaprzestało istnieć. No, dwa, podróżowanie, tak, no musimy brać element czasu, jeśli myślimy o podróżach kosmicznych.
Tak, tutaj myślę, że moglibyśmy zrobić w ogóle oddzielną audycję na ten temat, pewnie z panem również, no o podróżowaniu i możliwościach człowieka, no bo tutaj jako biolog też mógłbym się panu wypowiedzieć o tych możliwościach podróży, dalekich podróży w zamkniętym, jakby w zamkniętej przestrzeni, bardzo małej, ale to może zostawimy. I wrócimy do pana tutaj, no, podstawowych jakby badań naukowych i też osiągnięć, no, rzekłoby się sukcesów. No bo kierował pan zespołem naukowców, który opracował pierwszą skuteczną metodę leczenia choroby San Filippo. Proszę mnie poprawić, jeśli źle powiedziałem.
Nie, bardzo dobrze, to jest poprawna nazwa.
Dobrze, tutaj się przygotowywałem, ale nie jestem pewien właśnie. I proszę powiedzieć coś o tej chorobie i o pracy, jaką państwo wykonaliście.
Choroba San Filippo należy do grupy chorób, które się nazywają mukopolisacharydozami, skomplikowana nazwa, a które polegają na tym, że w organizmach chorych brakuje jednego z enzymów, które są niezbędne do rozkładu specyficznych wielocukrów. Te wielocukry, one się nazywają glikozoaminoglikany. Znowu może nazwa nie jest najważniejsza, ale one odgrywają bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu komórek i organizmów. Natomiast jeśli jest ich za dużo, to niestety przeszkadzają w funkcjonowaniu komórki. I jeżeli cały czas zachodzi produkcja tych związków, a nie mogą być rozkładane, to gromadzą się w komórkach, co powoduje toksyczność dla komórek. No i problem w tym, że w ogóle choroby genetyczne są niezwykle trudne do leczenia, a choroba Sanfilippo jest jeszcze trudniejsza, bo ma ogromną komponentę neurologiczną. To znaczy to zatruwanie organizmu i zaprzestanie funkcjonowania komórek dotyczy również komórek mózgowych, komórek ośrodkowego układu nerwowego. No i naszym pomysłem na oszukanie, nazwijmy to, choroby, było znalezienie sposobu na obniżenie efektywności produkcji tych związków, które nie mogą się rozkładać, a więc żebyśmy znaleźli taki powrót do balansu między produkcją a rozkładem. No i od ponad 20 lat to tymi badaniami się zajmujemy. No i faktycznie znaleźliśmy substancję, która obniża poziom syntezy tych związków, dzięki czemu no, można zrównoważyć ten proces w komórkach. Żeby nie było tak łatwo, to nasze ostatnie również badania pokazują, że o ile to gromadzenie się tych substancji jest pierwotną przyczyną choroby, to nie jest jedyną i jest dużo procesów zaburzonych w tych komórkach, które jeśli już raz się zepsują, to nawet usunięcie pierwotnej przyczyny nie powraca pełni funkcji, w związku z czym musimy znaleźć jeszcze inne metody poprawiania tego, co już się zepsuło.
Rozumiem też, że tutaj też Państwo gdzieś pracujecie, oprócz tej choroby konkretnej, nad innymi podobnymi neurologicznymi zagadnieniami, tak?
Tak, zdecydowanie. I właściwie ta praca nad chorobą Sanfilippo była takim punktem wyjściowym, która wskazała nam kierunki badań, które doprowadziły z kolei do stwierdzenia, że wiele chorób neurodegeneracyjnych może być leczona w jeden sposób. I to jest bardzo ważne, o tyle, że chorób genetycznych w ogóle jest znanych około 20 tysięcy, w tym około 7 tysięcy chorób spowodowanych defektem jednego genu. Każda z tych chorób jest niezwykle rzadka. W związku z czym w ogóle prace nad takimi lekami trudne, bo trzeba szukać 7 tysięcy różnych sposobów. A to, co my zaproponowaliśmy, to użycie jednego sposobu na wiele chorób. Może nie na wszystkie, ale na wiele. A ten sposób polega na tym, że większość z tych chorób, około 70%, jest spowodowana odkładaniem się jakichś toksycznych substancji w komórce. Czy to źle sfałdowanych białek, czy właśnie wielocukrów, jak w przypadku choroby Sanfilippo. I teraz znaleźliśmy sposób, aby stymulować komórkę do pozbywania się tych substancji poprzez aktywację naturalnego procesu, on się nazywa autofagia, który doprowadza do degradacji wszystkiego tego, co jest niepotrzebne w komórkach. To było o tyle trudne, że znane były wcześniej substancje, które stymulowały ten proces, ale one były zbyt aktywne, żeby je stosować przez długi czas. Czyli wtedy komórki jak gdyby zjadały same siebie. My znaleźliśmy sposób, żeby ten proces stymulacji był wydajny, ale jednocześnie ograniczony na tyle, żeby nie pozwalał na samozniszczenie się komórki, tylko degradację tego, czego się odkłada. I tutaj mamy przykłady różnych chorób, gdzie doszliśmy do badań na komórkach i na zwierzętach, ale to są na przykład choroby Huntingtona, choroba Alzheimera, gdzie potrafimy przynajmniej na modelu zwierzęcym doprowadzić do cofania się objawów chorób albo do niedopuszczania do pojawiania się objawów na tych modelach zwierzęcych. Pytanie oczywiście, na ile to może działać u ludzi, pozostaje otwartym, ale skuteczność na modelach zwierzęcych daje dużą nadzieję.
To mam nadzieję, że rzeczywiście te badania przyczynią się do leczenia tych chorób skutecznego w przyszłości, a być może już niedalekiej przyszłości. Teraz chciałbym przejść do kierowanej również przez Pana Rady Doskonałości Naukowej. No i czym zajmuje się ta rada i jak ważna jest dla naszej nauki? Oczywiście według pana.
Rada Doskonałości Naukowej to jest organ państwowy, który został powołany w miejsce Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Czym zajmuje się Rada Doskonałości Naukowej? To głównie procesami nadawania stopni i tytułów naukowych, a zatem stopni doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora. W przypadku tytułu profesora całość postępowania w tej chwili odbywa się już nie na uczelniach ani instytutach badawczych, tylko właśnie przed Radą Doskonałości Naukowej, czyli proces oceniania wniosków profesorskich. Powołujemy recenzentów, a później analizujemy te recenzje i popieramy lub nie dany wniosek i nadzorujemy procesy nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.
Rozumiem, że w przypadku profesora to jest rekomendacja do pana prezydenta?
Tak, bo prezydent nadaje tytuł profesora, natomiast rekomendacja pochodzi od Rady Doskonałości Naukowej, czyli jeżeli kandydat składa wniosek, on przechodzi całą procedurę oceny, recenzji i tak dalej. Jeżeli na końcu Prezydium Rady Doskonałości Naukowej, bo to jest organ decydujący, popiera taki wniosek, to jest przedkładany prezydentowi.
No właśnie jeszcze chciałem zapytać, z ilu członków właśnie składa się, może prezydium właśnie, czy cała rada, bo nie wiem jak struktura to tam dokładnie wygląda, ale może właśnie o tym prezydium. Ilu tam jest pewnie profesorów?
Tak, to są wszystko profesorowie. Prezydium składa się z przewodniczącego, akurat nie w mojej osobie w tej chwili, z sekretarza, dwóch wiceprzewodniczących oraz przewodniczących zespołów dziedzinowych. To znaczy każda dziedzina ma swoich przedstawicieli w Radzie Doskonałości Naukowej.
A ile jest dziedzin?
Dziedzin w tej chwili mamy ponad 50, bo jest nowe rozporządzenie ministra. Było 44, w tej chwili mamy ponad 50 dyscyplin, tak? Dyscyplin, bo dziedzin mamy, było 8, jest 10. Natomiast każda dyscyplina jest reprezentowana przez 3 osoby w Radzie Doskonałości Naukowej. W związku z czym łatwo sobie policzyć, ilu jest członków.
Wielu.
Tak. W tej chwili prezydium w dalszym ciągu jeszcze ma 8 przedstawicieli każdej dziedziny, bo to rozporządzenie wyszło dopiero niedawno. Mhm. Czyli na przykład dziedzina nauk humanistycznych, dziedzina nauk społecznych, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych i tak dalej. W związku z czym to prezydium 12-osobowe, z czego 10 osób w tej chwili ma prawo głosu, decyduje o pozytywnym lub negatywnym wniosku co do poszczególnych kandydatów.
No, rozumiem, że po prostu można pracować dalej nad takim tytułem i otrzymać go później, jeżeli ktoś miał na przykład negatywną ocenę.
No tak, z tym, że negatywna ocena oznacza, że kandydat ma 5 lat, nazwijmy to karencji, aha, to znaczy kolejny wniosek po odmowie może być złożony dopiero po 5 latach.
Rozumiem. Czyli w przypadku starszych osób, no to rzeczywiście 5 lat tutaj ma jakieś znaczenie, ale teraz chciałbym może zapytać, już jedno z ostatnich to będzie pytań, jak ocenia pan stan polskiej nauki, no skoro tutaj jest pan przewodniczącym tej rady i może takie nieco przewrotne pytanie, kiedy doczekamy się kolejnych Nobli w nauce właśnie polskiej?
Tutaj mamy taką trochę, na dwóch biegunach jesteśmy, dlatego że moim zdaniem mamy bardzo duży potencjał intelektualny, jeśli chodzi o naukę. Mamy znakomitych naukowców, którzy wykonują świetne prace. Z drugiej strony, no oczywiście nauka w Polsce jest zdecydowanie niedofinansowana, chociażby w porównaniu do krajów najwyżej rozwiniętych i to jest nasza jedna z bolączek, aczkolwiek tu muszę powiedzieć, że no po wejściu do Unii Europejskiej tutaj znacznie się poprawiło, bo znacznie więcej środków otrzymaliśmy, infrastruktura się bardzo poprawiła, prawda? Zbudowaliśmy piękne kampusy, instytuty. No, otrzymaliśmy dużo sprzętu.
No jest też kilka instytucji, wydaje się, że ze sporymi budżetami, jak na przykład Narodowe Centrum Nauki, no i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tutaj może nauka jest tam gdzieś elementem bardzo.
No jest bardzo ważnym elementem.
No, oczywiście.
Natomiast znowu, Narodowe Centrum Nauki moim zdaniem jest bardzo niedofinansowane. To znaczy w tej chwili Narodowe Centrum Nauki przeprowadza konkursy na projekty. Tak? No i w naukach takich kosztochłonnych, jak nauki ścisłe, przyrodnicze, wszystkie eksperymentalne nauki, bez dużych środków finansowych nie ma możliwości wykonywania prac. To znaczy bez takiego projektu, który kosztuje 1 milion, 2 miliony, 3 miliony, praktycznie nic się nie da zrobić. I teraz ten budżet Narodowego Centrum Nauki niestety jest na tyle niewielki, że ta instytucja może finansować co najwyżej 15% złożonych wniosków. To jest mało. To jest jeden problem. Natomiast drugi olbrzymi problem, który widzę w nauce polskiej, to jest ogromny przerost biurokracji. I to jest coś, co nas naprawdę hamuje. Jeśli organizację pracy byśmy poprawili, to naprawdę moglibyśmy uzyskiwać znacznie większe rezultaty, znacznie lepsze rezultaty i moglibyśmy znacznie skuteczniej kierować. Jak niedawno takiego wywiadu udzieliłem również w prasie, gdzie twierdziłem, że jakieś 70% czasu naukowiec spędza na zupełnie nikomu niepotrzebnej biurokracji. A to wynika chyba z braku zaufania.
Mam wrażenie, że to trochę jak lekarz, bo jak się idzie, to dłużej trwa wypełnianie papierów różnych niż tak naprawdę...
Tak, to jest dokładnie ten sam mechanizm. Pewnie to ma służyć jakiemuś zabezpieczeniu się, ale przez to nadmierne zabezpieczenie, nadmierną biurokrację, tracimy naprawdę wiele czasu, energii i przez to jesteśmy mało wydajni.
Panie profesorze, to na sam koniec... A może w nauce tak naprawdę nie chodzi o tytuły, nagrody i rankingi, a może chodzi o coś innego?
Tak, absolutnie się z tym zgadzam i tu mogę zacytować mojego byłego szefa, promotora mojej pracy doktorskiej i kierownika katedry, poprzedniego kierownika katedry biologii molekularnej, profesora Karola Taylora, który jak byłem asystentem, kiedyś zawołał mnie do pokoju i powiedział: panie Grzegorzu, pan nie ma robić doktoratu. Pan nie ma robić habilitacji, pan nie ma robić profesury. Pan ma robić dobrą naukę, a stopnie i tytuły przyjdą same, bo pan dojdzie do wniosku, aha, mam już taki dorobek, że to starczy na doktorat, to starczy na habilitację, to się nadaje na profesurę. I to jest clue, to znaczy, jeśli ktoś pracuje naukowo i celem jest na przykład habilitacja, to niewiele w nauce zrobi. Celem ma być poznanie świata, poznanie mechanizmów. Jeśli to będzie dobrze robił, będzie miał znakomite osiągnięcia i bez problemu uzyska stopnie i tytuły.
I myślę, że to jest najlepsze podsumowanie naszej rozmowy. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Moim i państwa gościem był profesor doktor habilitowany Grzegorz Węgrzyn, kierownik Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego, przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej. Ja nazywam się Sławomir Niechczyński, a to była audycja
Pomoże Nauka Świat.